Anonimowi alkoholicy.
Rozdział 7. Praca z innymi. Praktyka dowodzi, że nic lepiej nie umacnia niezależności od alkoholu, jak intensywna praca z innymi alkoholikami. Ten sposób jest zawsze skuteczny, nawet wtedy, kiedy inne zawodzą. Jest to 12. krok naszego programu. Przekazuj nasze posłanie innym alkoholikom. Możesz im pomóc, gdy nikt inny już nie potrafi. Możesz sobie zapewnić ich zaufanie, podczas gdy innym to się nie udaje. Pamiętaj, że są oni bardzo chorzy. Praca z innymi wniesie do życia każdego z nas nowe wartości. Zobaczyć, jak ludzie odzyskują zdrowie, jak pomagają innym, jak znika samotność i rozwija się wspólnota, mieć wokół siebie mnóstwo przyjaciół, to przeżycia, których nie wolno stracić. Wiemy, że będziesz chciał to przeżyć. Częste wzajemne kontakty między nami oraz spotkania z nowymi przybyszami do wspólnoty są jasną stroną naszego życia. Być może nie znasz osobiście żadnego alkoholika, który chciałby zdrowieć, ale możesz ich łatwo odnaleźć, pytając lekarzy, pastorów czy księży. Oni chętnie pomogą ci w poszukiwaniach. Nie rozpoczynaj pracy, wcielając się w rolę apostoła czy reformatora. Ludzie łatwo uprzedzają się. Jeśli ich sprowokujesz, będą ci przeszkadzać. Można wiele nauczyć się od kompetentnych lekarzy i duchownych, ale często pomóc innym alkoholikom możesz jedynie ty, a to z racji twoich osobistych doświadczeń. Nigdy nie krytykuj. Staraj się współdziałać. Wyłącznym naszym celem jest pomaganie innym. Jeśli znajdziesz kandydata do wspólnoty anonimowych alkoholików, postaraj się dowiedzieć o nim jak najwięcej. Jeśli ów człowiek nie chce przestać pić, nie marnuj czasu na perswazję. Być może mimo woli zniszczyłbyś szansę na skuteczniejszą pomoc tej osobie w przyszłości. Rada ta odnosi się również do rodziny alkoholika. Musi ona w imię świadomości, że ma do czynienia z człowiekiem naprawdę chorym, zdobyć się na cierpliwość. Jeśli wszystko wskazuje na to, że ktoś chce przestać pić, porozmawiaj z osobą najbardziej z nim związaną. Zwykle będzie to jego żona. Dowiedz się o jego zachowaniu, problemach, o stadium zaawansowania choroby alkoholowej i o jego przekonaniach religijnych. Te informacje potrzebne są, aby móc postawić się w jego sytuacji, aby umieć wyobrazić sobie cudzą pomoc, gdyby role się odwróciły. Czasami warto zaczekać, aż zacznie on kolejną popijawę. Rodzina może mieć na ten temat odmienne zdanie. Warto jednak zaryzykować czekanie na ciąg, chyba że oznaczałoby to zagrożenie zdrowia. Nie ma sensu zajmować się nim, gdy jest bardzo pijany, chyba że zachowuje się tak okropnie, iż jego rodzina potrzebuje twojej pomocy. Poczekaj na koniec popijawy lub przynajmniej na chwilowe oprzytomnienie. Wtedy ktoś z rodziny lub przyjaciół powinien spytać go, czy chce na zawsze skończyć z piciem i czy jest gotów zrobić wszystko, aby tak się stało. Jeśli jego odpowiedź będzie twierdząca, jesteś osobą, na którą powinien zwrócić uwagę, jako na przykład ozdrowienia z alkoholizmu. Warto mu również napomknąć, iż częścią twojej kuracji jest pomoc innym alkoholikom oraz że chętnie porozmawiałbyś z nim. Jeśli chory nie życzy sobie tej rozmowy, nie należy wywierać na niego nacisku. Również jego rodzina nie powinna histerycznie błagać o zgodę bądź opowiadać zbyt wiele o tobie. Trzeba poczekać na zakończenie jego następnego pijackiego ciągu. Podłóż mu tę książkę w taki sposób, aby znalazł ją, gdy przestanie pić. W tej sytuacji nie ma żadnych reguł. Zostawmy prawo do decyzji rodzinie. Ty jedynie nakłoń ich, aby nie nalegali zbyt natarczywie, ponieważ taka postawa mogłaby popsuć cały plan. W zasadzie rodzina pijącego alkoholika Nie powinna opowiadać mu twojej historii. Jeśli to możliwe, spotkaj się z tym człowiekiem bez pośrednictwa jego rodziny. Lepsze rezultaty daje dotarcie do niego przez jego lekarza albo zakład leczniczy. Jeśli wymaga on hospitalizacji, należy umieścić go w szpitalu, jednak nie na siłę. Chyba że zachowuje się agresywnie. Lekarz, jeśli wyrazi zgodę, mógłby pacjentowi zasugerować, że istnieje coś w rodzaju rozwiązania. Kiedy stan zdrowia chorego poprawi się, lekarz może zaproponować mu spotkanie z tobą. Mimo że kontaktowałeś się z jego rodziną, lepiej jest, żeby nie uczestniczyła ona w pierwszym spotkaniu. Bez dodatkowych uczestników nie będzie on odczuwał presji i będzie mógł rozmawiać z tobą bez gderania rodziny. Skontaktuj się z nim, gdy jeszcze nie wyszedł ze stanu lękowego. W stanie depresji może być bardziej podatny na sugestie. Jeśli to możliwe, spotkaj się z nim sam na sam. Najpierw porozmawiaj na tematy ogólne. Po chwili skieruj rozmowę na jakiś etap picia. Powiedz mu tyle o swoich pijackich przyzwyczajeniach, objawach i doświadczeniach, aby zachęcić go do mówienia o sobie. Pozwól mu mówić, jeśli będzie chciał. W ten sposób będziesz wiedział lepiej, jak z nim postępować. Jeżeli jest niekomunikatywny, przedstaw mu twój piciorys do chwili porzucenia alkoholu. Na razie nie mów jednak nic o tym, jak to nastąpiło. Jeśli jest w poważnym nastroju, opowiedz o swoich kłopotach spowodowanych przez alkohol, lecz wystrzegaj się moralizowania i prawienia kazań. Jeśli jest w żartobliwym nastroju, opowiedz mu o zabawnych stronach twoich wypadów. Sprowokuj go, aby opowiedział o swoich. Kiedy przekona się, że wiesz wszystko o pijackiej grze, przedstaw siebie jako alkoholika. Opowiedz mu, jaki byłeś załamany, zanim w końcu dowiedziałeś się, że jesteś chory. Przedstaw mu, jak walczyłeś, żeby przestać pić. Opisz mu to psychiczne wypaczenie, które prowadzi do pierwszego kieliszka rozpoczynającego ciąg. Mógłbyś to zrobić tak, jak to przedstawiliśmy w rozdziale o alkoholizmie. Jeśli jest alkoholikiem, od razu zrozumie. Porówna twoją chwiejność umysłu do swojej. Jeżeli jesteś przekonany, że masz do czynienia z prawdziwym alkoholikiem, opowiedz o beznadziejności tej choroby. Przedstaw mu z własnego doświadczenia, jak dziwaczny stan umysłu poprzedzający pierwszy kieliszek powstrzymuje normalne działanie woli. Na tym etapie nie wspominaj o niniejszej książce, chyba że ją już widział i chce o niej porozmawiać. Wystrzegaj się nazywania go alkoholikiem. Niech sam wyciągnie odpowiednie wnioski. Jeżeli upiera się, że wciąż potrafi kontrolować picie, zgódź się, że to jest możliwe, o ile nie jest już zbyt uzależniony. Ale podkreśl również, że jeśli jego alkoholizm jest zaawansowany, szanse na samodzielne ozdrowienie są znikome. Mów zawsze o alkoholizmie jako o chorobie, straszliwej chorobie. Mów o stanach ciała i ducha, jakie jej towarzyszą. Niech jego uwaga koncentruje się głównie na twoich osobistych przeżyciach. Wytłumacz mu, że ci, którzy nie zdają sobie sprawy ze skutków swojej choroby, są straceni. Lekarze mają rację, unikając wyjawiania swym pacjentom, alkoholikom, całej prawdy, chyba że może ona posłużyć dobremu celowi. Ty jednak możesz mówić mu o beznadziejności alkoholizmu, ponieważ jednocześnie proponujesz rozwiązanie. Wkrótce twój nowy przyjaciel przyzna, że rozpoznaje w sobie wiele cech alkoholika, jeśli nie wszystkie. Gdy na dodatek lekarz potwierdzi jego alkoholizm, tym lepiej. Nawet jeśli twój podopieczny nie do końca przyzna się do swego stanu, to zapewne zaciekawi go, jak ty ozdrowiałeś. Pozwól mu, aby o to zapytał. Dokładnie opowiedz mu, jak to się stało. Bez skrępowania podkreśl duchową stronę tego procesu. Jeśli twój rozmówca jest agnostykiem lub ateistą, koniecznie połóż nacisk na to, że nie musi się zgadzać z twoją koncepcją Boga. może wybrać swoją własną, jakakolwiek wyda mu się sensowna. Najważniejszą sprawą jest, aby był gotów uwierzyć w siłę większą od samego siebie i żył zgodnie z duchowymi zasadami. Rozmawiając z takim człowiekiem, posługuj się przy opisywaniu zasad duchowych językiem codziennym. Nie ma sensu rozbudzać w nim uprzedzeń, jakie mógłby żywić wobec pewnych terminów i pojęć teologicznych. Taki język mógłby go również onieśmielać. Nie podnoś kwestii wiary bez względu na to, jakie są twoje przekonania. Twój podopieczny należy być może do jakiegoś wyznania religijnego, a jego doświadczenie i religijne wykształcenie może być o wiele lepsze od twojego. W takim przypadku problematyczne jest, czy zdołałbyś poszerzyć jego religijny horyzont. Będzie jednak zaciekawiony, dlaczego jego własne przekonania nie były skuteczne, a twoje działają tak dobrze. Może on być dowodem na to, że sama wiara nie wystarczy. Aby wiara była żywa, musi jej towarzyszyć poświęcenie i konstruktywne, altruistyczne działanie. Przekonaj go, że nie jesteś tu po to, aby go pouczać w sprawach religijnych. Przyznaj, że jego wiedza na ten temat jest prawdopodobnie głębsza, ale równocześnie zwróć uwagę, że jakkolwiek głęboka była jego wiara i wiedza, nie potrafił jej zastosować. Gdyby było inaczej, nie piłby. Być może twoja opowieść pozwoli mu zrozumieć, dlaczego nie udało mu się wykorzystać w praktyce zasad, które tak dobrze zna. Nie reprezentujemy tutaj żadnej konkretnej wiary czy wyznania. Zajmujemy się jedynie ogólnymi zasadami wspólnymi dla większości wyznań. Naszkicuj przed nim program działania, wyjaśniając, jak dokonałeś samooceny, jak uporządkowałeś swoją przeszłość i dlaczego teraz starasz mu się pomóc. Ważne jest uświadomienie mu, że wzajemna pomoc odgrywa istotną rolę w twoim własnym programie zdrowienia. W rzeczywistości on może ci pomóc bardziej niż ty jemu. Postaw sprawę jasno, że on nie ma wobec ciebie żadnych zobowiązań poza pomocą innym alkoholikom, gdy upora się ze swoimi własnymi problemami. Podkreśl, jak ważne jest, aby stawiać dobro innych ludzi na pierwszym miejscu. Wyjaśnij, że nie wywierasz na niego presji, że nie musi się z tobą ponownie spotykać, jeżeli nie chce. Nawet gdy nie chce z tobą dłużej rozmawiać, nie czuj się urażony, ponieważ on pomógł ci bardziej niż ty jemu. Jeżeli to, co mu powiedziałeś, było rozsądne, spokojne i pełne wyrozumienia, prawdopodobnie zyskałeś przyjaciela. Być może zasiałeś w nim ziarno niepokoju, tym lepiej. Im bardziej bezsilny się czuje, tym bardziej będzie skłonny pójść za twoją radą. Twój rozmówca może podać powody, dla których nie chce realizować wszystkich punktów programu. Może buntować się na myśl o radykalnym porządkowaniu przeszłości, które wymaga dyskusji z innymi ludźmi. Nie polemizuj z takim poglądem. Potwierdź, że kiedyś miałeś podobne odczucia. Wątpisz jednak, czy zrobiłbyś jakiekolwiek postępy, gdybyś nie podjął zalecanego działania. Przy pierwszej wizycie opowiedz mu o wspólnocie anonimowych alkoholików. Jeśli wykaże zainteresowanie, pożycz mu swój egzemplarz tej książki. Nie nalegaj, jeśli nie chce mówić o sobie. Daj mu czas do namysłu, pozwól mu skierować rozmowę na tematy, które sam wybierze. Bywa, że osobie takiej zależy na podjęciu działania natychmiast i możesz ulec pokusie, by na to się zgodzić. Niekiedy okazuje się to błędem. Pierwsze napotkane kłopoty zrzucone zostaną na karb twojego rzekomego ponaglania. Największe sukcesy w pracy z alkoholikami osiągamy wówczas, gdy nie ulegamy zbytniej niecierpliwości. Nigdy nie rozmawiaj z alkoholikiem z wyżyn moralizatorstwa. Przedstaw mu po prostu komplet narzędzi służących do rozwoju duchowego. Objaśnij mu, jak ty je w swojej pracy nad sobą stosowałeś. Zaproponuj mu swą przyjaźń i koleżeństwo. Powiedz, że jeśli chce zdrowieć, zrobisz wszystko, aby mu pomóc. Być może proponowane przez ciebie rozwiązanie nie interesuje go. Może spodziewa się, że będziesz dla niego bankiem w razie trudności finansowych albo pielęgniarką po jego popijawach. Jeśli tak, zostaw go samemu sobie, aż nie zmieni zdania, co niewątpliwie nastąpi, gdy osiągnie swe alkoholowe dno. Gdy wreszcie jest szczerze zainteresowany tym, co masz mu do zaoferowania i pragnie ponownego spotkania z tobą, daj mu do przeczytania tę książkę. Po zaznajomieniu się z jej treścią będzie mógł sam zdecydować, czy chce zaakceptować przedstawiony w niej program. W międzyczasie nie powinien być poddawany jakiejkolwiek presji, ani przez ciebie, ani przez żonę, ani wreszcie przez przyjaciół. Jeśli dane mu jest odnaleźć Boga, to pragnienie to musi obudzić się w nim samym. Skoro jednak uważa, że może osiągnąć ten sam cel na innej drodze, albo zamierza wybrać inny sposób duchowego podejścia do swego problemu, zachęć go, aby postąpił zgodnie z własnym sumieniem. Nie mamy monopolu na odkrywanie Boga. Znamy jedynie drogę, która przyniosła sukces w naszym przypadku. Podkreśl przy okazji, że my, alkoholicy, mamy wiele wspólnego i że w imię tego chciałbyś pozostać życzliwy i przyjazny. Na tym poprzestań. Nie zniechęcaj się, jeśli twój podopieczny nie od razu zareaguje pozytywnie. Postaraj się znaleźć innego alkoholika, który bardziej potrzebuje pomocy. Z całą pewnością znajdziesz kogoś dostatecznie zdesperowanego, kto z całą gotowością zaakceptuje to, co masz do zaoferowania. Uważamy, że jest stratą czasu naleganie na człowieka, który nie może bądź nie chce z nami współpracować. Zostawiony w spokoju, może wkrótce dojdzie do przekonania, że samodzielnie nie potrafi zdrowieć. Pamiętaj, że poświęcenie zbyt wiele czasu na jeden oporny przypadek oznacza pozbawienie innego alkoholika szansy na życie i szczęście. Jeden z członków naszej wspólnoty poniósł całkowitą porażkę, pomagając swoim pierwszym 6 podopiecznym. Często wspomina, że gdyby kontynuował pracę z nimi, pozbawiłby tym samym szansy wielu innych, którzy dzięki jego pomocy zdrowieli. Załóżmy, że idziesz już z drugą wizytą do człowieka, któremu pomagasz. Przypuśćmy, że przeczytał on tę książkę i teraz oświadcza, iż gotów jest do drogi wiodącej 12 krokami ku ozdrowieniu. Opierając się na własnym w tej mierze doświadczeniu, możesz mu udzielić wielu praktycznych rad. Zapewnij go, że jeśli będzie chciał opowiedzieć swoją historię, będziesz do jego dyspozycji. Nie nalegaj, jeśli zechce zwrócić się z tym do kogoś innego. Jest całkiem możliwe, że jest bez grosza przy duszy i dachu nad głową. W takiej sytuacji możesz spróbować pomóc mu w znalezieniu pracy albo wesprzeć go niewielką pożyczką. Nie powinieneś jednak czynić tego ani kosztem twoich wierzycieli, ani też potrzeb twojej rodziny. Być może zechcesz zaoferować mu na krótko miejsce w twym domu. W tej mierze bądź ostrożny. Upewnij się najpierw, czy twój podopieczny będzie mile widziany również przez twą rodzinę, a także czy nie będzie się on starał wykorzystać twoich pieniędzy, znajomości czy schronienia. Jeśli mu to umożliwisz, staniesz się mimowolnym sprawcą jego krzywdy. Dopomożesz nie w jego rehabilitacji i zdrowieniu, a wręcz odwrotnie. Nie unikaj odpowiedzialności. Bądź pewien, że skoro wziąłeś ją na siebie, postąpiłeś właściwie. Pomaganie innym to podstawa twego zdrowienia. Nie wystarcza spełnić dobry uczynek raz na jakiś czas. W razie potrzeby musisz postępować jak dobry Samarytanin. Codziennie. Taka postawa może wymagać wielu nieprzespanych nocy, rezygnacji z rozrywek, odkładania na bok własnych interesów. Pomoc może również oznaczać dzielenie się pieniędzmi i domem, konieczność pocieszania rozgoryczonej żony i krewnych, niezliczone wizyty w komisariatach, policji, zakładach leczenia zamkniętego, szpitalach, więzieniach i zakładach psychiatrycznych. Licz się z tym, że twój telefon może dzwonić o każdej porze dnia i nocy. Żona nieraz będzie narzekać, że ją zaniedbujesz. Jakiś pijaczyna zdemolować może twoje meble. Może będziesz musiał poskromić jego agresywność siłą. Może będziesz musiał wezwać lekarza, aby go uspokoił zastrzykiem, może policję albo ambulans. Pomagając innym alkoholikom, będziesz od czasu do czasu narażony na takie przypadki. Nie uważamy za właściwe, aby alkoholicy, którym pomagamy, mieszkali dłużej pod naszym dachem. Nie jest to korzystne zarówno dla nich, jak i dla naszych rodzin. Jeśli nawet alkoholik nie wykazuje chęci poprawy, nie zamierza przyjąć naszego programu, nie zaniedbuj jego rodziny. Okazuj jej życzliwość oraz przedstaw swój sposób na życie. Gdy rodzina alkoholika zaakceptuje i będzie realizować owe duchowe zasady naszego życia, istnieje większa szansa na zdrowienie głowy rodziny. A nawet jeśli nie przestanie on pić, życie jego rodziny stanie się bardziej znośne. Alkoholik, który pragnie zdrowieć, potrzebuje trochę zwykłego miłosierdzia. Człowiek, który najpierw nim przezwycięży pociąg do picia, domaga się pieniędzy i dachu nad głową, jest na złej drodze. Jednak niekiedy w sytuacjach uzasadnionych robimy, co można, by pomóc w podstawowych sprawach elementarnego bytu. Nie uważamy takiej postawy za brak konsekwencji. Dylemat brzmi: kiedy i co dać? Właściwy wybór decyduje o sukcesie lub porażce. Jeśli bowiem oprzemy swą pracę z alkoholikiem na świadczeniu usług na jego rzecz, będzie on skłonny polegać bardziej na nas niż na Bogu. Zacznie to i owo wymuszać, twierdząc, że dopóki nie zostaną zaspokojone jego potrzeby materialne, nie będzie mógł opanować łaknienia. Jest to oczywisty absurd. Niektórzy z nas zainkasowali od życia potężne ciosy, nim zrozumieli tę prawdę. Praca taka czy inna, żona czy rodzina, to wszystko nie ma wpływu na nasze picie. My po prostu nie przestajemy pić tak długo, dopóki polegamy bardziej na pomocy i opiece innych niż na Bogu, pojmowanym jako siła większa, wyższa niż nasza własna. Wbij do głowy każdemu alkoholikowi tę prawdę, iż zdrowieć może niezależnie od czegoś czy kogoś. Jedynym warunkiem zdrowienia jest zaufanie Bogu i uporządkowanie własnego życia. W zakresie problemów domowych w grę może wchodzić rozwód, separacja albo po prostu stan napięcia. Twój podopieczny powinien w miarę możliwości najpierw naprawić krzywdy, jakie wyrządził swym bliskim. Następnie winien dokładnie przedstawić swym bliskim, jeśli jeszcze ich ma, zasady, według których teraz pragnie żyć i, co najważniejsze, realizować w życiu duchowym. Alkoholik nie powinien zajmować się błędami, które być może popełniła jego rodzina. Musi całkowicie skupić się na praktycznym urzeczywistnieniu swych nowych przekonań duchowych. Jak zarazy unikać musi wszczynania sporów i krytykanstwa. Zdajemy sobie sprawę, że w wielu rodzinach urzeczywistnienie takiej postawy może być niezwykle trudne. Jest to jednak konieczne. Inaczej alkoholik nie ma szans ozdrowienia. Jeśli nasz podopieczny wytrwa w niepiciu przez kilka miesięcy, będzie to miało z pewnością ogromny, pozytywny wpływ na jego rodzinę. Bywa, że nawet najmniej skłonni do kompromisów ludzie odkrywają wspólne płaszczyzny, na podstawie których mogą się porozumieć. Powoli rodzina może zacząć dostrzegać swoje błędy i przyznawać się do nich. Można wtedy podyskutować o tym wspólnie w przyjaznej atmosferze. Kiedy nasi bliscy zauważą wyraźne zmiany, być może zechcą towarzyszyć nam w drodze ku ozdrowieniu. Taki przełom może we właściwym czasie nastąpić w sposób całkowicie naturalny. Warunkiem jest jednak stałe udowadnianie przez alkoholika, iż jest trzeźwy, rozważny i pomocny, bez względu na to, co robią czy mówią inni ludzie. Oczywiście nie zawsze zdołamy przeskoczyć ten wysoki próg. Musimy jednak natychmiast starać się naprawić wyrządzone krzywdy. Inaczej zapłacimy wysoką cenę, wracając znów do alkoholu. Jeśli już doszło do rozwodu lub separacji, nie powinniśmy zbytnio spieszyć się z próbą zejścia się z żoną, mężem na nowo. Powinniśmy być pewni swego ozdrowienia. Nasi byli partnerzy powinni w pełni zrozumieć nasz nowy sposób życia. Jeśli mąż lub żona zamierzają rozpocząć wspólne życie od nowa, to powinno być ono oparte na nowym fundamencie, mocniejszym niż poprzedni. Oznacza to nowe nastawienie i zmianę podejścia z obu stron. Niekiedy lepiej jest dla wszystkich zainteresowanych, jeśli utrzymamy stan separacji. Oczywiście w tego rodzaju sprawach nie ma i nie może być jednolitych reguł. Obie strony potrafią znakomicie wyczuć, czy i kiedy nadszedł właściwy czas, by się ponownie złączyć. Często alkoholik twierdzi, że nie jest w stanie zdrowieć, dopóki nie odzyska swej rodziny. To nieprawda. Są przecież takie przypadki, że żona, mąż z różnych powodów nie zechcą już nigdy powrócić. Przypomnij zatem swemu podopiecznemu, że jego zdrowienie nie zależy od ludzi. Jest ono uzależnione wyłącznie od jego stosunku do Boga. Spotkaliśmy ludzi, którzy ozdrowieli, choć ich rodziny wcale do nich nie wróciły. Znamy takich alkoholików, którzy zaczęli pić dlatego, że odzyskali rodzinę zbyt wcześnie. Zarówno ty, jak i twój podopieczny musicie na co dzień kroczyć drogą, która zapewnia wam duchowy rozwój. Jeśli nie będziesz ustawał w wysiłkach, zdarzą się rzeczy niezwykłe. Spoglądając wstecz, zdajemy sobie sprawę, iż oddanie się w ręce Boga spowodowało w naszym życiu wielkie zmiany. Takiej ich skali nie mogliśmy wcześniej ani zaplanować, ani tym bardziej oczekiwać. Postępuj zgodnie ze wskazówkami siły wyższej, a wkrótce będziesz żył w nowym, cudownym świecie i to bez względu na położenie, w jakim obecnie się znajdujesz. Pracując z alkoholikiem i jego rodziną, staraj się nie brać udziału w ich kłótniach. W przeciwnym razie możesz zaprzepaścić szansę przyjścia im z pomocą. Wpajaj rodzinie alkoholika, że twój podopieczny jest człowiekiem bardzo chorym i należy go traktować jako takiego. Staraj się ich przestrzec przed urazami i zazdrością. Rodzina alkoholika musi sobie zdawać sprawę z tego, że jego wady nie znikną z dnia na dzień. Uświadom bliskim alkoholika, że on dopiero wkroczył na nową drogę rozwoju. Niechże powściągną swą niecierpliwość, ciesząc się błogosławionym darem jego dzisiejszej trzeźwości. Podziel się z rodziną swego podopiecznego doświadczeniem, w jaki sposób ty rozwiązałeś swoje problemy rodzinne, jeśli oczywiście masz tego typu doświadczenia. To będzie właściwszy sposób pomocy niż krytyka. Pamiętaj, że skrytykować można każdą drogę, również tę, którą ty i twoja żona macie za sobą. Jeśli osiągniemy odpowiednie nastawienie duchowe, możemy wówczas pozwolić sobie na zachowania, których w stanie alkoholowego rozchwiania musielibyśmy wystrzegać się. Utarło się na przykład przeświadczenie, że nie wolno nam bywać tam, gdzie podaje się alkohol, że nie powinniśmy trzymać alkoholu w domu, że należy unikać towarzystwa pijących przyjaciół, że powinniśmy unikać filmów, w których są sceny picia, że nie wolno nam wchodzić do barów, że nasi przyjaciele, gdy ich odwiedzamy, powinni chować butelki, żeby na tym poprzestać. Nie wolno nam myśleć o alkoholu, a innym przypominać nam o tym. Nasze własne doświadczenie mówi, że wcale tak nie musi być. Przecież z okolicznościami wyliczanymi przykładowo powyżej spotykamy się każdego dnia. Jeżeli alkoholik nie potrafi im stawić czoła, oznacza to, że nie wypracował jeszcze w sobie właściwego nastawienia duchowego wobec swej choroby. Dla takiego człowieka jedyną szansą zachowania trzeźwości byłoby umieszczenie go na biegunie północnym, ale nawet tam mógłby zjawić się jakiś Eskimos z butelką whisky i zrujnować cały plan otrzeźwienia. Zapytaj o to którejkolwiek z żon alkoholików, wysyłających męża, gdzie pieprz rośnie w nadziei, że uciekną przed alkoholowym problemem. W naszym przekonaniu, jakikolwiek program leczenia z alkoholizmu, który opiera się na izolowaniu alkoholika od pokusy, z góry skazany jest na niepowodzenie. Fizyczna ucieczka od alkoholu może się udać na krótki czas, ale z reguły kończy się ona fatalnym ciągiem picia. Próbowaliśmy i tej metody. Stwierdzamy, że próby dokonania czegoś, co niewykonalne, zawsze kończą się klęską. Nasza zasada jest taka. Jeśli mamy uzasadniony powód, aby udać się do miejsca, gdzie ludzie piją alkohol, powinniśmy tam pójść. Mamy na myśli takie miejsca i okazje jak bary, nocne kluby, dancingi, przyjęcia, wesela i zwykłe zabawy. Ktoś mający pewne doświadczenie z alkoholikami może uznać taką radę zakuszenie świętego Antoniego i wystawianie osoby uzależnionej na ogniową próbę. Tak jednak nie jest. Zauważ, że radząc w ten sposób, poczyniliśmy ważne zastrzeżenie, zgodnie z którym w każdym przypadku alkoholik powinien zadać sobie pytanie, czy mam jakiś ważny powód, towarzyski, zawodowy lub osobisty, aby tam pójść. Może zaś oczekuję od takich spotkań i związanej z nimi atmosfery jakiejś namiastki przyjemności picia? Jeśli zatem masz dostatecznie dobry powód, nie obawiaj się. Możesz iść lub nie iść. Wybór należy do ciebie. Zanim dokonasz wyboru, oceń, czy twoje duchowe nastawienie stanowi dostateczną obronę przeciw pokusie, czy też próbujesz sam siebie okłamać. Nie myśl o tym, co ci da to spotkanie. Myśl o tym raczej, co ty możesz do niego wnieść. Jeśli nie czujesz się dostatecznie mocny, nie chodź na niebezpieczne spotkania. W zamian pracuj nad udzieleniem pomocy innemu alkoholikowi. Po co siedzieć z krzywą miną tam, gdzie inni piją i wzdychać do starych, dobrych czasów? Jeśli nadarza się okazja, aby się rozerwać, idź i staraj się spotęgować dobry nastrój towarzystwa. Jeśli okazja wynika z obowiązku zawodowego, pójdź i z entuzjazmem zajmij się załatwieniem sprawy, która cię tam zawiodła. Będąc z osobą, która chce coś zjeść w barze, powinieneś jej towarzyszyć. Twoi przyjaciele powinni wiedzieć, że nie muszą zmieniać swoich przyzwyczajeń z powodu twego alkoholizmu. We właściwym czasie i miejscu wytłumacz im, dlaczego nie możesz pić. Jeśli zrobisz to z przekonaniem, niewielu z nich będzie cię potem namawiać do picia. Gdy piłeś, powoli odsuwałeś się od życia towarzyskiego. Teraz do niego powracasz. Nie rezygnuj z tej szansy tylko dlatego, że nie możesz pić tak jak twoi przyjaciele. Obecne twoje zadanie polega na tym, aby być tam, gdzie możesz się najbardziej przydać innym ludziom. Nigdy zatem nie wahaj się pójść w miejsca, w których możesz być pożyteczny. Nie stroń nawet od najbardziej odpychających miejsc na ziemi. Mając silną motywację nowego życia, będziesz pod opieką Boga, również w godzinie próby. Wielu z nas trzyma alkohol w domu. Często jest nam potrzebny, aby osłabić skutki ciężkiego kaca u któregoś z naszych nowych podopiecznych. Niektórzy z nas nadal częstują alkoholem swoich przyjaciół, oczywiście pod warunkiem, że nie są oni alkoholikami. Inni z nas, przeciwnie, sądzą, że nie powinniśmy nikomu proponować alkoholu. Nie staramy się rozstrzygnąć tego sporu. Sądzimy bowiem, że każda rodzina biorąca pod uwagę swą unikalną sytuację powinna podjąć w tej kwestii odpowiednią decyzję. Starajmy się nie okazywać intolerancji i potępienia zarówno wobec ludzi pijących, jak i problemu pijaństwa. Nasze doświadczenie dowodzi, iż zajmując taką postawę, nie zdołamy nikomu pomóc. Każdy świeżo napotkany alkoholik doszukuje się w nas takiego nastawienia, doznaje ogromnej ulgi, gdy stwierdza, że my nie zamierzamy polować na czarownicę. Głupota wynikająca z nietolerancji zraża alkoholików, których życie można by uratować. Przyjmując postawę nietolerancji, nie jesteśmy również w stanie skutecznie propagować modelów umiarkowanego picia. Któż bowiem z tysięcy pijących zechce rozmawiać o piciu alkoholu z człowiekiem, który odnosi się z odrazą do wszystkich trunków? Głęboko wierzymy, że nadejdzie czas, gdy anonimowi alkoholicy skutecznie potrafią pomóc społeczeństwu w lepszym zrozumieniu złożoności i powagi problemu alkoholowego. Niewiele jednak zrobimy, jeśli naszą działalność będzie cechowała wrogość i zawziętość. Wówczas ludzie pijący, ci, którym chcemy pomóc, odrzucą naszą ofertę. W istocie to my sami stworzyliśmy nasze problemy. Flaszka była i jest tylko ich symbolem. Poza tym przestaliśmy wreszcie zwalczać kogokolwiek i cokolwiek. Musimy w ten sposób konsekwentnie postępować.